Światowe Centrum Słuchu oraz Fundacja Po Pierwsze Zdrowie zapraszają do wysłuchania podcastu z serii Nauka dla Społeczeństwa. Zapraszam do wysłuchania rejestracji debaty pod tytułem Zdrowie w stylu życia – wnioski z badań socjologicznych, która odbyła się podczas 3. Kongresu Zdrowie Polaków w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach w dniach 25-26 października 2021 roku. W opisie odcinka znajdują się nazwiska i tytuły wystąpień oraz link do wideo na YouTubie oraz także link do programu 3. Kongresu Zdrowie Polaków.
Dzień dobry, moje nazwisko Małgorzata Synowiec-Piłat. Witam Państwa serdecznie na panelu Prozdrowotny styl życia, czym jest i jakie są jego uwarunkowania. Panelu pod patronatem sekcji socjologii, zdrowia i medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Fundacji Kreatywnie dla Zdrowia. Styl życia to kategoria niezwykle istotna zarówno w promowaniu zdrowia, profilaktyce chorób przewlekłych, ale także w utrzymaniu i pomnażaniu potencjału zdrowia. Styl życia to także kategoria, która różnie jest interpretowana w różnych naukach, bardzo często zbyt wąsko, co prowadzi też do tego, że różnorodne interwencje prozdrowotne są mało skuteczne. My jako socjologowie zdrowia i medycyny postulujemy takie szerokie rozumienie kategorii stylu życia z uwzględnieniem perspektywy społeczno-kulturowej i właśnie tej perspektywie poświęcone będą dzisiejsze 4 wykłady składające się na nasz panel. Pierwszy wykład wygłosi pani doktor Agnieszka Borowiec z Zakładu Epidemiologii, Prewencji Chorób, Układu Krążenia i Promocji Zdrowia Instytutu Kardiologii w Warszawie. Tytuł wystąpienia: Prozdrowotny styl życia, czym jest i jakie są jego uwarunkowania.
Asumptem do tego, by mówić o zdrowym stylu życia, jest fakt, że istnieją zachowania, takie zachowania w naszym codziennym życiu, o których wiadomo z badań naukowych, że są korzystne dla zdrowia i też są przedmiotem edukacji zdrowotnej i profilaktyki chorób, szczególnie chorób sercowo-naczyniowych oraz nowotworowych. No i są to odpowiednia dieta, aktywność fizyczna, niepalenie tytoniu, ograniczenie picia alkoholu. I wydawałoby się w związku z tym, że wystarczy powiedzieć ludziom, że te zachowania są niekorzystne dla zdrowia i oni będą się zachowywać w sposób odpowiedni. Zwłaszcza, że jak wiadomo, jak zakłada koncepcja Lalonda, styl życia odpowiada za 50% właśnie pola zdrowia i te informacje jakby można spotkać w wielu różnych miejscach. I często też zakładamy, że zdrowy styl życia to po prostu jest taki zestaw tych zachowań, które w zasadzie nie mają ze sobą nic wspólnego poza tym, że wpływają korzystnie na zdrowie. Jednak według teorii socjologicznej styl życia jest czymś więcej. Jest to spójna całość składająca się z zachowań wybieranych przez ludzi, ale w takim zakresie, w jakim umożliwia im to ich ulokowanie w strukturze społecznej. Można powiedzieć językiem socjologów, że na styl życia składają się jednostkowe wybory oraz szanse życiowe właśnie uzależnione od tego położenia społecznego. No i na to położenie społeczne składa się to, do jakiej klasy warstwy należymy, jaka jest nasza pozycja zawodowa, czy ktoś jest chłopem, czy jest robotnikiem, czy jest specjalistą z wyższym wykształceniem, czy przedsiębiorcą, jakie jest jego wykształcenie, dochód, płeć, wiek. I to wszystko sprawia, że nasze wybory właśnie codziennych zachowań natykają się na pewne ograniczenia i też to wszystko umożliwia nam wybór pewnych zachowań. No i zazwyczaj jak myślimy o tym ulokowaniu w strukturze społecznej i o tych wszystkich cechach, to myślimy w pierwszym rzędzie o zasobach finansowych oraz o edukacji. No i to jest prawda, bo jeżeli mamy odpowiednie dochody, możemy sobie pozwolić na zakup odpowiedniej żywności, na uprawianie sportów, które wymagają odpowiedniego sprzętu. Jeżeli mamy odpowiedni poziom edukacji, jesteśmy w stanie zaposiąść odpowiednią wiedzę. I faktycznie z badań wynika, że właśnie wykształcenie, dochód, też pozycja społeczno-zawodowa, że to są takie cechy, które no, sprawiają, że ludzie zachowują się bardziej prozdrowotnie. Jednak ten mechanizm oddziaływania no, nie jest taki prosty, ponieważ z naszym ulokowaniem w strukturze społecznej też wiążą się normy i wartości. Normy, czyli to wartości, czyli to, co uważamy za pożądane, a normy dotyczą tego, jak uważamy, że powinniśmy się zachowywać. I jak przyjrzymy się bliżej temu, to się okazuje, że inaczej na przykład postrzegają optymalny sposób odżywiania się mężczyźni i kobiety, ponieważ właśnie jakby te normy społeczne przewidują troszeczkę inny dla nich sposób, nie wiem, odżywiania się czy uprawianie innych sportów. Na przykład będąc na podlaskiej wsi i rozmawiając z ludźmi właśnie o zdrowym stylu życia jako badacz, spotkałam się z taką no, prześmiewczą reakcją na wizję mężczyzny, który dorosłego mężczyzny, który mając dres na sobie biega dla zdrowia. Tam, w tamtym środowisku jakby nie ma takiej normy, że dorośli mężczyźni uprawiają sport, tam dzieci uprawiają sport. No ale ten mechanizm oddziaływania tego naszego położenia społecznego na styl życia, na nasze wybory jest jeszcze bardziej skomplikowany. Francuski socjolog Pierre Bourdieu opisał taki mechanizm, który tworzy się, czy taką strukturę, która tworzy się w procesie socjalizacji, w procesie wychowania, a która jest to, można nazwać to systemem wzorów, percepcji, ocen i działania. To znaczy, że jeżeli jesteśmy wychowani w odpowiedniej rodzinie, no ta rodzina jest jakaś ulokowana w strukturze społecznej, to też pewne rzeczy po prostu nam się bardziej podobają albo nam się nie podobają. W ogóle mamy świadomość, że możemy je wybrać albo nie mamy takiej świadomości. Czyli to jest taki dodatkowy sposób, w jaki nasze położenie społeczne wpływa na to, co wybieramy. No i my zazwyczaj jako socjologowie zdrowia i medycyny i inne specjalności, które zajmują się zdrowiem, jak myślą o zdrowym stylu życia, no to się koncentrujemy na właśnie na diecie, na sportach, na aktywności fizycznej, na niepaleniu tytoniu. Natomiast tak naprawdę styl życia, warto to sobie uświadomić, obejmuje bardzo wiele różnych obszarów, bo jest to i uczestnictwo w kulturze, i uczestnictwo w życiu publicznym, i stosunek do odpoczynku i do czasu wolnego, zakup różnych dóbr konsumpcyjnych, jak mieszkania, samochody, ubrania, zwyczaje spotykania się w określonych miejscach i wiele innych. No i to, co stanowi przedmiot naszego zainteresowania, czyli nawyki żywieniowe, uprawianie sportów, wybór alkoholi, to czy pijemy alkohol, czy nie pijemy, także, ale to jest jakiś element tego stylu życia. No jak podkreślają socjologowie zajmujący się styl życia to jest spójna całość. To jest jakiś przejaw, jakiejś zasady wyboru, codziennego postępowania spośród dostępnych opcji. Albo mówiąc słowami innego socjologa, jest to mniej lub bardziej zintegrowany zespół praktyk. I ujął to amerykański socjolog William Cockerham, który mówił o zdrowotnych stylach życia. Jego zdaniem te zdrowotne style życia są właśnie podtypami stylu życia w ogóle. Mogą być one prozdrowotne lub antyzdrowotne. I właśnie są to kolektywne wzory zachowań związanych ze zdrowiem, bazujących na wybranych, na opcjach dostępnych z powodu lokowania w strukturze społecznej. Na tym slajdzie widać właśnie model Cockerhama uwarunkowań zdrowotnego stylu życia. I jak widać, tutaj właśnie to miejsce, które pokazałam, ten prawy górny róg, to są te czynniki, które jego zdaniem oddziaływują na styl życia. Jest to klasa społeczna, wiek, płeć, narodowość, materialne warunki życia, no i sieci społeczne. Te materialne warunki życia to te poprzednie czynniki jakby już są oczywiste, natomiast materialne warunki życia, no to czy mamy dostęp po prostu do odpowiedniej infrastruktury, która nam umożliwia prowadzenie zdrowego stylu życia. Natomiast sieci społeczne, collectivities, jak Cockerham to je nazwał, to są, można powiedzieć, takie zbiory ludzi, z którymi jesteśmy blisko związani jakimiś sieciami pokrewieństwa, albo należymy do podobnych stowarzyszeń, albo do związków wyznaniowych i właśnie tworzymy wspólną wizję świata i ta wizja świata też oddziaływuje na to, w jaki sposób my się zachowujemy. I te wszystkie rzeczy oddziaływują na nasz styl życia jakby dwutorowo. Z jednej strony właśnie w sposób bardziej bezpośredni, determinując nasze szanse życiowe, a z drugiej strony w sposób, można powiedzieć, bardziej wyrafinowany w procesie socjalizacji, wpływając na nasze wybory życiowe. No i w interakcji tych dwóch czynników powstaje taka dyspozycja do działania, a za tą dyspozycją idą praktyki, czyli już ten nasz styl życia. I tak na koniec chciałam pokazać taką próbę właśnie zidentyfikowania zdrowotnego stylu życia czy prozdrowotnego stylu życia, korzystając z danych przeprowadzonych właśnie przez zespół, którego byłam jakby członkiem. No chodzi o to, że jeżeli zakładamy, że ten styl życia stanowi spójną całość, prozdrowotny styl życia, że jeżeli jest coś takiego jak prozdrowotny styl życia, powinien on stanowić spójną całość i zachowania składające się na ten styl życia prozdrowotne, czyli właśnie odpowiednia dieta, nie picie alkoholu, odpowiednia aktywność fizyczna, nie palenie papierosów, one powinny być ze sobą powiązane. Jeżeli człowiek robi jedną z tych rzeczy, powinien robić inne rzeczy, ponieważ taki jest styl życia jego wybierany z myślą o zdrowiu. No i niestety się okazało, nie w tą stronę, okazało się, że trudno jest wyodrębnić takie style życia, że na tej planszy widać, jakie style życia w różnych badaniach zostały wyodrębnione, czy podstyle, czy właśnie zdrowotne style życia. No i te zachowania jednak nie idą ze sobą w parze. Także w tych badaniach nie udało się tego uchwycić. I to może świadczyć o tym, że te elementy, te zachowania są częścią różnych stylów życia, tak naprawdę, które są nastawione na coś innego. A to z kolei każe sądzić, że zmiana tych zachowań jest jeszcze trudniejsza, dlatego że te style życia są stabilne, zależą od wyborów jednostki, ale także od położenia społecznego i dyspozycji nabytych w dzieciństwie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani doktor. Zapraszam teraz do wystąpienia pana doktora Krzysztofa Puchalskiego z Instytutu Medycyny Pracy, z Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w miejscu pracy, wiceprzewodniczącego Zarządu Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, chciałbym zaprosić dzisiaj państwa do refleksji wokół pytania, które zostało postawione w tytule wystąpienia. Czy edukacja zdrowotna wystarczy, by uzdrowić styl życia Polaków? Bardzo często w kręgach specjalistów ochrony zdrowia słyszy się jak mantrę powtarzaną tezę, że trzeba edukować społeczeństwo po to, by zachowania zdrowotne były coraz lepsze, by społeczeństwo przejawiało ów zdrowy styl życia. Odpowiedź na to pytanie, na tak postawione pytanie, wydaje się oczywista po wykładzie pani doktor Agnieszki. Tutaj styl życia wiemy, że jest tak złożony, że sama edukacja nie wystarczy, ale nawet jeżeli chcielibyśmy poprzez edukację zdrowotną rozumianą jako dostarczanie wiedzy co zdrowiu sprzyja, a co zdrowiu szkodzi, nawet jeżeli chcielibyśmy zmieniać same wybrane zachowania związane ze zdrowiem, takie jak odżywianie się, aktywność fizyczną, konsumpcję używek, to no, też zastanówmy się, czy sama wiedza, posiadanie takiej wiedzy wpłynie na owe zachowania. Jeżeli korzystamy z tej metody zmiany zachowań, jaką jest edukacja zdrowotna, przyjmujemy pewne założenia, które no, mają zagwarantować, że właśnie ten przekaz wiedzy będzie skutkował zmianą zachowań. A więc zakładamy przede wszystkim, że społeczeństwo traktuje zdrowie priorytetowo. A więc jeżeli dostarczymy tej wiedzy, co zdrowiu służy, a co nie, to z racji na bardzo wysoką wartość zdrowia, na cenienie sobie zdrowia, powszechne cenienie, no ludzie zaczną korzystać z tej wiedzy. Dalej zakładamy, edukując prozdrowotnie, że ludzie chcą zmieniać swoje zachowania, że stawiają sobie jakieś cele zdrowotne i chcą je realizować. Dalej musimy założyć też, że jesteśmy otwarci jako społeczeństwo na te informacje o zdrowiu, zdrowym stylu życia, które są nam przekazywane. Ba, co więcej, że nawet poszukujemy takiej informacji. Dalej zakładamy, że jako społeczeństwo ufamy ekspertom medycznym, a więc tym nadawcom komunikatów prozdrowotnych, tak? Bo wiemy skądinąd, co potwierdzają liczne badania i też liczne teorie, że no, warunkiem odbioru i wykorzystania przekazywanej wiedzy jest zaufanie do nadawcy. Tak? Dalej, kolejnym założeniem jest to, że dokonujemy, że nasze działania są działaniami racjonalnymi, a więc niejako obrabiamy myślowo te informacje, które uzyskujemy w przekazach edukacyjnych, że nasze zachowania wynikają z takiej no, kontemplacji, tak? Że tutaj nasze głównie do działania popycha nas refleksja, a nie jakieś inne czynniki. I z kolei takim innym ważnym założeniem jest to, że no, mamy wsparcie w realizacji tych pożądanych zachowań. A więc mówiąc kolokwialnie, mamy z górki, a nie pod górkę w realizacji tego, co jest nam sugerowane jako korzystne dla zdrowia. I wreszcie takim ostatnim założeniem, które chciałbym przywołać, jest przekonanie, że człowiek, że większość ludzi ma nieskrępowane możliwości działania, że nie ma jakichś istotnych ograniczeń w realizacji tej zaleceń wynikających z tej przekazywanej wiedzy. Ale badania socjologiczne pokazują, że w zasadzie w dużych odsetkach naszego społeczeństwa możemy zakwestionować te założenia, tak? Że większość naszego społeczeństwa niekoniecznie traktuje zdrowie priorytetowo, niekoniecznie chce zmieniać swoje zachowania, niekoniecznie jest otwarte na informacje o zdrowym stylu życia, niekoniecznie ufa ekspertom medycznym i tak dalej, i tak dalej. A więc pewne warunki niezbędne dla uzyskania efektów edukacji zdrowotnej, rozumianej jako ten przekaz wiedzy, co zdrowiu służy, a co nie i jakie działania powinniśmy realizować, że te warunki niezbędne bardzo często nie są spełnione. I chciałbym pokrótce zilustrować dosłownie tak schematycznie i proszę wybaczyć, będę starał się to mówić językiem bardziej takim kolokwialnym, potocznym, nie wchodząc w skomplikowane teorie socjologiczne czy teorie komunikacji społecznej, tak żeby to, co mówię, żeby było, no, nie zanudzało odbiorcy. Tak? Proszę Państwa, czy zdrowie jest priorytetem? Gdy zaczynałem wiele lat temu pracę jako w Instytucie Medycyny Pracy, jako młody socjolog, pierwsze duże badania i szok. Ludzie powszechnie deklarują, że zdrowie to jest dla nich najcenniejsza rzecz i ci sami ludzie za moment mówią, że są gotowi narażać swoje zdrowie na poważny uszczerbek dla osiągnięcia szeregu innych wartości. Okazuje się, że czasami to zdrowie jest dla nas ważne, czasami ważne jest dla nas coś zupełnie innego. Zazwyczaj zdrowie konkuruje z wartością rodziny i wartością pracy. To są te dwie kluczowe wartości, gdy działania mające służyć zdrowiu obracają się, no niekoniecznie służą naszej rodzinie albo naszej pracy, bardzo często skłonni jesteśmy wybierać tamte inne wartości. Było takie ciekawe badanie, gdzie pytano pracowników, jak chcieliby się odżywiać w czasie pracy. Generalnie zdecydowana większość odpowiedziała, że chce się odżywiać zdrowo. Ale gdy pytamy, czym kierowali się, wybierając przy zamawianiu posiłków, przede wszystkim mówili, cenili sobie szybkość dostawy i niską cenę. A więc tutaj mamy wyraźne dane, że zdrowie jest taką wartością deklaratywną, natomiast w różnych kontekstach życia codziennego schodzi na dalszy plan. Czy jesteśmy gotowi do zmiany zachowań, do aktywności prozdrowotnej, do realizacji celów zdrowotnych? Badania pokazują, że tylko niewielkie odsetki społeczeństwa stawiają sobie jakieś cele dotyczące stylu życia. Wiele naszych danych pokazuje, że ludzie generalnie nie lubią zmian, uważają, że nie potrzebują zmieniać zachowań swoich, gdy są zdrowi i jeżeli myślą o zdrowym stylu życia, to najbardziej cenią sobie w tym zdrowym stylu życia spokój i odpoczynek, relaks, a nie kwestie dotyczące właśnie podejmowania jakichś nowych aktywności. Czy jesteśmy otwarci na informacje dotyczące zdrowego stylu życia? Zaledwie około 1/5 społeczeństwa, no tutaj ja operuję głównie danymi dotyczącymi populacji pracującej, bo reprezentuję Instytut Medycyny Pracy i głównie wśród pracujących prowadzę badania. Generalnie większość nie interesuje się specjalnie informacjami dotyczącymi zdrowego stylu życia, a nawet jeżeli interesuje się, to nie wykorzystuje ich praktycznie. Czy mamy zaufanie do komunikatu eksperckiej, do ekspertów, którzy nam mówią, jak zdrowo żyć? No, wiele badań pokazuje, że coraz większe znaczenie mają jednak przekazy płynące od influencerów komunikacji sieciowej, że jednak czujemy się zagubieni w tym, co mówią do nas specjaliści i lekarze, i to zaufanie, które jest warunkiem skuteczności, pozostawia wiele do życzenia. Czy kierujemy się racjonalnością i intelektualnie wybieramy te działania, które są dobre dla naszego zdrowia? Niekoniecznie. Badania pokazują, że większość naszych działań antyzdrowotnych uzasadniamy tym, że kierowane są one naszymi emocjami, że pozwalają nam osiągać różne cenione przez nas stany, sytuacje. Wielu z nas ma takie postawy fatalistyczne, że niewiele się uda tak na dobrą sprawę zmienić w swoim zdrowiu przez zdrowy styl życia, a więc te wybory niekoniecznie podyktowane są właśnie naszą wiedzą i naszym myśleniem. Czy społeczeństwo, nasze otoczenie społeczne wspiera nas w realizacji zdrowego stylu życia? No to wsparcie, jak znów pokazują badania, jest dosyć małe. Wzory społeczne prozdrowotnego życia nie są rozpowszechnione. Nasze możliwości działania są dosyć ograniczone. Bardzo często narzekamy na przytłoczenie obowiązkami, na niedostatki wytrwałości, na niedostatki w ogóle infrastruktury sprzyjającej zdrowemu stylowi życia. No, też musimy zwrócić obiektywnie uwagę na to, że teraz znaczna część edukacji zdrowotnej koncentruje się w mediach, w sieci, tak? a dostęp do sieci na przykład ma tylko nieco ponad połowa osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym, tylko 70% robotników. Tak? Jak można podsumować to, o czym mówię? Generalnie, że edukacja zdrowotna dociera przede wszystkim do grup wysoko sytuowanych społecznie, wysoko wykształconych, o bogatszych, no generalnie o wysokim statusie społeczno-ekonomicznym. Nie dociera natomiast, czy bardzo słabo dociera do osób z niższych pozycji z hierarchii społecznej. I tutaj to jest jedna sprawa. Druga też jest taka, że te osoby na niższych szczeblach hierarchii społecznej, zwłaszcza one częściej, mają całe zespoły przekonań, które pozwalają im unikać tej wiedzy medycznej, wiedzy na temat zdrowego życia. Tak? Pozwalają, te przekonania pozwalają im usprawiedliwiać swoją bierność wobec zdrowia, a nawet niekorzystne zachowania zdrowotne. Co możemy zrobić? No, trzeba generalnie działać w dwóch kierunkach. Z jednej strony to przewartościowanie realizowanej edukacji zdrowotnej tak, by uwzględniała ona te nasze potoczne sposoby myślenia, a z drugiej strony wzmacnianie uwarunkowań społecznych, tak, infrastrukturalnych, poprawa statusu społecznego, by łatwiej było nam dokonywać tych zdrowych wyborów. Dziękuję bardzo za uwagę.
Bardzo dziękuję panie doktorze za to niezwykle interesujące wystąpienie. Teraz o zabranie głosu poproszę panią doktor Zofię Słońską, a referat będzie dotyczył kompetencji zdrowotnych w kontekście edukacji zdrowotnej, cele i związki.
Witam państwa. Dzisiaj przypadł mi w udziale bardzo istotny temat do poruszenia. Moim zdaniem to, o czym pojęcie, o którym będę mówiła, na którym będę się skupiała, ma znaczenie historyczne. Pojawiło się w perspektywie historycznej stosunkowo niedawno, można powiedzieć, że prawie równolegle z powstaniem i rozwojem promocji zdrowia. Moim zadaniem jest odpowiedź na pytanie, czym są kompetencje zdrowotne i jakie związki występują między kompetencjami zdrowotnymi a edukacją zdrowotną, która towarzyszy naszemu myśleniu w życiu codziennym i w życiu zawodowym od bardzo wielu lat. I jest pojęciem zdecydowanie starszym niż kompetencje zdrowotne. Jeśli chodzi o kompetencje zdrowotne, mamy wiele definicji kompetencji zdrowotnych. Historycznie rzecz biorąc, znaczenie tego pojęcia się zmieniało i w związku z tym możemy napotkać wiele definicji kompetencji zdrowotnych, których różnice wynikają z momentu historycznego, kiedy dana wersja była tworzona, a także związane jest to z różnicami w podejściu do kompetencji zdrowotnych wynikającymi ze zmiany podejścia teoretycznego do tego zagadnienia. Wybrałam jedną, wydaje mi się bardzo tutaj użyteczną w ramach tego wykładu definicję, która obecnie jest znana na całym świecie, bardzo często przywoływana, jeśli chodzi o zawartość, zawiera takie treści, które tutaj będą bardzo przydatne w definiowaniu tego pojęcia w różnych kontekstach i będą sprzyjały moim refleksjom. Poza wszystkim w niej zawarte są elementy, które pokazują istotę kompetencji zdrowotnych. Kompetencje zdrowotne zgodnie z definicją, którą tu zacytuję, a która została stworzona w ramach projektu Europejski Survey Kompetencji Zdrowotnych, pierwszego badania w historii w Europie, badania porównawczego. Badanie obejmowało 8 państw. No i przyniosło bardzo interesujące wyniki. Tak się złożyło, że akurat miałam okazję być jedną z osób, które były włączone w kierowanie tym projektem, zarówno w skali polskiej, jak i w skali międzynarodowej. Także, że byłam bardzo blisko tego tematu i myślę, że to był duży przywilej. Co to są kompetencje zdrowotne? Kompetencje zdrowotne to jest wiedza, motywacje oraz umiejętności, które mają tę cechę, że umożliwiają ludziom pozyskiwanie, rozumienie, ocenę i zastosowanie informacji zdrowotnych w codziennym życiu, w trakcie formułowania ocen oraz podejmowania decyzji dotyczących opieki zdrowotnej, prewencji chorób i promocji zdrowia. Należy pamiętać o tym, że ranga kompetencji zdrowotnych wynika z faktu, iż zapełniła ona pewną lukę, której wypełnienie było bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju edukacji, ale przede wszystkim również stworzenia pewnego zasadnego planu postępowania mającego na celu wzbogacenie, wspieranie pojedynczych ludzi i zbiorowości w przyjmowaniu zachowań, które służą zdrowiu. Wysoki poziom kompetencji zdrowotnych umożliwia samodzielne zarządzanie sferą działań pozwalających na zachowanie i poprawę własnego zdrowia. To pojęcie jest bardzo ściśle związane z budowaniem podmiotowości człowieka. I tutaj w tym krótkim tekście, który Państwo widzicie, wyraźnie widać, że pojawiają się słowa, które świadczą o rodzeniu się autonomii człowieka nieprofesjonalnego, który ma być wyposażony w taką wiedzę, w takie umiejętności, które pozwolą na swój sposób zrewolucjonizować zarówno życie indywidualne, jak i zbiorowe. No i automatycznie jako socjologowie wiemy, że jeżeli pojawia się taki pomysł, to on na ogół jest związany z potrzebą zmian systemowych. Jeżeli chcielibyśmy przełożyć definicję, którą zacytowałam, na cechy pacjenta, to należy powiedzieć, że pacjent o wysokich kompetencjach zdrowotnych to osoba, której między innymi nie sprawiają trudności poszukiwania ważnych, niezbędnych informacji zdrowotnych z różnych źródeł, w tym cyfrowych. Ich zrozumienie również nie sprawia trudności, ocena oraz zastosowanie. Poza tym tacy ludzie, posiadając dużą wiedzę, właściwe umiejętności i motywacje, co należy podkreślić, sprawnie na ogół bądź sprawniej niż inni porusza się po systemie opieki zdrowotnej, co jest umiejętnością niebagatelną. A także możemy powiedzieć z dużym prawdopodobieństwem, że takie osoby aktywnie i skutecznie komunikują się z personelem medycznym i nie jest to dla nich bardzo poważny problem. Wiemy, że problem komunikacji między lekarzem a pacjentem jest w tej chwili przywoływany bardzo często w różnych gremiach i wydaje się, że jest pewna szansa, żeby powrócić do pewnych dokonań w tej sferze, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu i które zostały niestety zapomniane. A jak wiadomo, przekaz każdej wiedzy opiera się na prawidłowym komunikowaniu. Na ogół wymaga się, tak wynika z refleksji prowadzonych w ramach edukacji, że stosunek partnerski jest tym stosunkiem między lekarzem i pacjentem, który bardzo zwiększa prawdopodobieństwo podniesienia się jakości komunikacji. Niski poziom kompetencji zdrowotny pacjentów związany jest z bardzo wieloma, bardzo niekorzystnymi konsekwencjami. Mianowicie osoby takie, które mają niski poziom kompetencji zdrowotnych, mają zarazem niski poziom wiedzy na temat własnej choroby, cechują się niepamiętaniem tego, na czym polega terapia, niestosowaniem się do zaleconego leczenia, popełnianiem błędów w ramach samoopieki, gorszym zdrowiem fizycznym i psychicznym, częstszą hospitalizacją oraz wyższym poziomem umieralności. Także brzmi to złowrogo, a prawidłowości te zostały potwierdzone w wielu badaniach. W roku 2011, odwołuję się tutaj do badania, o którym mówiłam wcześniej, średnio co drugi obywatel Unii Europejskiej miał za niski poziom kompetencji zdrowotnych. Największe trudności sprawiała promocja zdrowia, profilaktyka w przypadku pacjentów wtórna. Najlepiej wypadały osoby, jeśli chodzi o poziom kompetencji zdrowotnych, te, które w tej sferze opieki zdrowotnej. No bo wynikało po prostu, wiedza wynikała z kontaktów, choć nie doskonała. I teraz rozwój kompetencji zdrowotnych musi się, wiadomo jest w tej chwili, powiem jasno i twardo, że rozwój kompetencji zdrowotnych jest koniecznością ze względu na to, że edukacja musi dostosowywać się do wymogów współczesności. A tak nie jest. Wiemy, że nie zadawala zarówno lekarzy, jak i korzystających z tej edukacji w sferze zdrowia. No i mamy tego konsekwencje niestety związane z pewnymi porażkami, jeśli chodzi o profilaktykę. I teraz rozwój kompetencji zdrowotnych musi opierać się na zdrowotnej oraz pozazdrowotnej edukacji, co może tutaj brzmi tajemniczo, kierowanej do różnych kategorii osób i zbiorowości, w tym pacjentów i personelu medycznego. Na przykład, jeśli chcemy wyrobić umiejętności, które składają się na cyfrowe kompetencje zdrowotne, to musimy tę edukację poprzedzić edukacją w zakresie cyfrowych kompetencji. Jeśli mówimy o kompetencjach ogólnych, to musimy pamiętać, że warunkiem sine qua non jest to, by osoby, które mają być poddane edukacji, pisały, czytały i potrafiły liczyć i przenosić to wszystko na swoją sytuację. I tu już kończę. Osoby o wysokim poziomie kompetencji zdrowotnych nie tylko chronią i rozwijają własne zdrowie, ale także odciążają systemy opieki zdrowotnej, ponieważ jeżeli udałoby się upowszechnić wdrożenie, doprowadzenie do sytuacji, że obywateli będzie, czy członków społeczeństw będzie charakteryzowała wysoki poziom kompetencji zdrowotnych, no to mamy możliwość poprawy sytuacji zdrowotnej jako takiej, a tym samym odciążenie systemu opieki zdrowotnej jest możliwe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani doktor za to bardzo ciekawe wystąpienie na temat kompetencji zdrowotnych, zwłaszcza, że płynące z konkretnych badań empirycznych. Natomiast teraz poproszę o wystąpienie już ostatnie pana doktora Michała Jędrzejka z Katedry Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, wiceprezesa zarządu Fundacji Kreatywnie dla Zdrowia. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo, witam serdecznie. Szanowni Państwo, chciałem powiedzieć dzisiaj kilka słów o aspektach etycznych zarówno współczesnej promocji zdrowia, jak i trochę szerzej współczesnej medycyny. Pierwsze pytanie, które należy sobie zadać, nawet i samemu, kto jest odpowiedzialny za stan naszego zdrowia? Czy to jesteśmy odpowiedzialni my sami, czy jakieś czynniki, obszary zewnętrzne, takie jak odpowiednie władze, instytucje, czy system opieki zdrowotnej? To samo pytanie zadaliśmy w autorskim badaniu naszej fundacji z 2018 roku dorosłej populacji mieszkańców Wrocławia. I proszę zauważyć, że zdecydowana większość odpowiedzi, bo prawie połowa, dotyczyła, że jednak ta odpowiedzialność dotyczy przede wszystkim państwa, odpowiednich władz, instytucji czy systemu opieki zdrowotnej. 1/3 mieszkańców odpowiedziała, iż to jednak my sami jesteśmy odpowiedzialni za stan naszego zdrowia. Z kolei 1/5 była niezdecydowana w tym temacie. I teraz jak to ma się do strony eksperckiej, strony bardziej naukowej? Oczywiście każdy, kto zajmuje się ochroną zdrowia, promocją zdrowia czy zdrowiem publicznym, doskonale zna ukute jeszcze w poprzednim wieku hasło "Twoje zdrowie w Twoich rękach". Ja w tym momencie chciałbym tutaj postawić znak zapytania i ponownie odwołać się do koncepcji pól zdrowia Marka Lalonda, który w swoim raporcie wspomina, iż za połowę czynników determinujących stan naszego zdrowia to nasze indywidualne zachowania zdrowotne, nasz styl życia. Ale proszę Państwa, i tu należy się zatrzymać, tu należy postawić kropkę, ponieważ tylko w połowie, druga połowa czynników to są czynniki z definicji niemodyfikowalne bez wpływu, przynajmniej bezpośredniego wpływu przez dane jednostki, czyli czynniki środowiskowe, głównie czynniki fizyczne, jakość powietrza, wody, pożywienia, czynniki biologiczne, w domyśle czynniki genetyczne, w tym momencie również bez naszego wpływu. I proszę zobaczyć, że na samym końcu jest opieka zdrowotna, systemy opieki zdrowotnej, które szacowany ich wpływ jest jedynie na 10%. I jak to ma się do odpowiedzi respondentów w naszym badaniu? 10% versus 45%. Jest tutaj pewien rozdźwięk i dysonans. Ale na podstawie koncepcji pól zdrowia Marka Lalonda powstała idea czy koncepcja, by przesunąć tę część odpowiedzialności za zdrowie właśnie na jednostkę. Pamiętajmy, że nie możemy tego zrobić całkowicie, a jedynie częściowo. Oczywiście determinantami stanu naszego zdrowia oczywiście jest tych determinantów oczywiście więcej. To był tylko przykład, jeśli chodzi o Marka Lalonda. Tutaj widzą Państwo wykres czy system związany z nadwagą, zaczerpnięty wprost z brytyjskiego raportu dotyczącego otyłości. I widać, że tych czynników jest wiele, jest mnogość tych czynników. Ten system jest cały złożony. Każdy czynnik wpływa pośrednio bądź bezpośrednio na każdy inny. I nawet jak pogrupować te czynniki w jakieś obszary czy systemy, wciąż te zależności są bardzo złożone i kompleksowe. I w tym momencie chciałbym przekazać Państwu tę drugą stronę medalu, tę ciemną stronę medalu, jeśli chodzi o współczesną promocję zdrowia czy współczesną medycynę. Nie możemy zapominać właśnie o tych wielu aspektach uwarunkowań zdrowia, czyli tych aspektach też kulturowo-społecznych, o tych czynnikach indywidualnych, psychologicznych pacjenta, jednostki czy całych grup społecznych. Nieetyczne jest kierowanie się tylko i wyłącznie kryteriami medycznymi, ponieważ prowadzi to do pewnych niebezpiecznych zjawisk, takich jak chociażby medykalizacja życia społecznego, healthizm, czyli ta nadmierna, obsesyjna czy wręcz patologiczna koncentracja na własnym zdrowiu, po skrajnie terroryzm medyczny czy syndrom obwiniania ofiary. Jeśli chodzi o medykalizację życia społecznego, w chwili obecnej mamy tego ekstremalny, ale dobitny przykład pandemii COVID-19, gdzie każda sfera życia społecznego została zawładnięta przez kryteria medyczne. Wyjście do kina, do teatru, restauracji, spotkanie się ze znajomymi, czy cała branża turystyczna, biznesowa, szkolnictwo, praca, forma pracy, tak, zdalna, hybrydowa, to wszystko zostało poddane pod kryteria medyczne. Jeśli chodzi o syndrom obwiniania ofiary, pokażę go Państwu na przykładzie klasycznym, wręcz już podręcznikowym, na przykładzie pacjentów z otyłością. Pamiętajmy, że otyłość jest chorobą, jest jednostką chorobową E66 według klasyfikacji ICD-10. Jest chorobą przewlekłą bez tendencji do samoistnego ustępowania, a zatem wymagająca interwencji medycznej, interwencji lekarskiej, gdzie pacjent jest w centrum zainteresowania, jest upodmiotowiony, czyli nie kierujemy się tylko i wyłącznie kryteriami medycznymi, ale także rozważamy wszystkie inne czynniki, w których pacjent jest niejako wtopiony. Te uwarunkowania, tak, i psychologiczne, i kulturowo-społeczne. Warto zauważyć, że sami autorzy wytycznych też zauważają problem syndromu obwiniania ofiary. Wskazują, iż panuje nawet wśród pracowników ochrony zdrowia archaiczny i pejoratywny pogląd, iż to pacjent jest sam sobie winien otyłości, iż wynika to z jego czy lenistwa, czy braku konsekwencji. Ale pamiętajmy jeszcze o innych czynnikach, takie jak czynniki genetyczne, choroby współistniejące, niektóre endokrynopatie, czy chociażby przyjmowane leki. Jeśli chodzi o drugi biegun tych kontinuum szkodliwości działań medycyny, tu należy też wspomnieć o zjawisku nadrozpoznawalności czy niepotrzebnego leczenia. Overdiagnosis and overtreatment, tak? Overdiagnosis, przediagnozowanie pacjenta, zbyt duża ilość wykonanych procedur, niepotrzebnych procedur medycznych, również jest szkodliwa i również ma swoje negatywne konsekwencje. Problem jest zauważony w medycynie, jest zauważony w literaturze. Chociażby autorzy wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2016 roku dotyczących prewencji sercowo-naczyniowej wskazują, iż nieadekwatne wykonywanie badań przesiewowych, w tym ocena ryzyka sercowo-naczyniowego, również może nieść za sobą negatywne konsekwencje ze względu chociażby na wyniki fałszywie dodatnie czy fałszywie ujemne. Mają Państwo te konsekwencje wymienione na slajdzie. I już powoli zmierzając do przesłania dzisiejszego spotkania, tak jak już wspomniałem, każdy, kto zajmuje się zawodowo promocją zdrowia, ochroną zdrowia czy zdrowiem publicznym, promocją zdrowia, oczywiście zna wszystkie poziomy profilaktyki. Można też prowadzić dyskurs akademicki jeszcze nad poziomem profilaktyki wczesnej, czyli tak zwanej nieswoistej, ale chciałbym Państwu zaprezentować pewne, spopularyzować, myślę, że nowe pojęcie profilaktyki czwartorzędowej. Czym ona jest? Będzie to zestaw działań, które mają na celu łagodzenie czy unikanie konsekwencji właśnie tej nadmiernej czy niepotrzebnej interwencji systemów opieki zdrowotnej. Pojęcie wbrew pozorom nie jest może takie nowe, na pewno nie jest jeszcze spopularyzowane. Baza wyszukiwań artykułów medycznych PubMed niestety trochę milczy jeszcze na ten temat. Koncepcja ta została również ukuta w poprzednim jeszcze wieku przez belgijskiego lekarza rodzinnego, który szerzej koncepcję tę rozwija w swojej publikacji, w swoim artykule z 2015 roku. I tu cytując mówi, iż postawa czy idea profilaktyki czwartorzędowej działa jak opór przeciwko właśnie tej inwazji, nadmiernej inwazji współczesnej medycyny. Sam autor zaznacza, tu mogą Państwo zauważyć na slajdzie w tej części, o której mówimy, profilaktyki czwartorzędowej, iż celem do redukcji są szkody wyrządzane właśnie przez systemy ochrony zdrowia, a przykładem działań czy wręcz przeciwdziałań, tu widzą Państwo po prawej stronie na slajdzie, właśnie jest upodmiotowienie pacjenta, upodmiotowienie jednostek czy grup społecznych, czyli jedna z tych głównych idei czy priorytetów współczesnej promocji zdrowia. Zatem pamiętajmy, proszę Państwa, w interwencjach zdrowotnych czy prozdrowotnych, w pracy z pacjentem, aby nie zapominać, żeby nie kierować się tylko i wyłącznie kryteriami medycznymi, a rozpatrywać pacjenta holistycznie jako jedną funkcjonującą całość wraz z szeregiem uwarunkowań. Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, serdecznie dziękuję wykładowcom za te niezmiernie interesujące wykłady, które pokazały, jak szerokim zagadnieniem jest styl życia. I że, no, upraszczając, nie wystarczy powiedzieć pacjentowi czy osobie chorej, czy osobie zdrowej, że trzeba zdrowo żyć właśnie, by faktycznie mógł ten zdrowy styl realizować, tak, w praktyce życia codziennego. Mieliśmy wystąpienia na temat tych społeczno-kulturowych, strukturalnych uwarunkowań stylu życia. Warto o tym pamiętać. Warto pamiętać, że no wprawdzie edukacja jest filarem promocji zdrowia, ale tak jak pan doktor mówił, wiele czynników wpływa na to, czy faktycznie będzie ona skuteczna i czy to nasze wykształcenie, czy wiedza będzie przekuje się tak na konkretne prozdrowotne zachowania. Tu wystąpienie też szczególnie ważne pani doktor Słońskiej o kompetencjach, o takim nowym terminie, teraz już cieszącym się coraz większym zainteresowaniem, ale jeszcze no rzadko też wprowadzanym do konkretnych już interwencji prozdrowotnej. No i za zakończenie mieliśmy też ważny ten referat o upodmiotowieniu aktywizacji jako takich priorytetach promocji zdrowia, ale też o kwestiach etycznych, o których warto pamiętać, tak, prowadząc interwencje. Mamy jeszcze chyba kilka minut na dyskusję, dlatego zachęcam, może zastanówmy się, jakie mielibyśmy jako socjologowie zdrowia i medycyny takie może rady, zalecenia dla promotorów zdrowia, też dla środowiska medycznego, tak aby te wprowadzane, wdrażane na różnych poziomach jakby życia interwencje prozdrowotne faktycznie były skuteczne. Pani doktor Słońska.
Ponieważ jak mam wykład, to zawsze mam za mało czasu, to teraz chciałam jeszcze uzupełnić jedną rzecz, którą uważam za istotną. Powiedziałam coś takiego, że pojawienie się pojęcia kompetencje zdrowotne ma znaczenie historyczne i no nie wszyscy są tego świadomi, ale w tej chwili, jeśli chodzi o badania, to cały świat uczy wokół tego problemu. Wyniki badania, które myśmy prowadzili w 2011 roku, doprowadziły do tego, że zintensyfikowały swoje działania Organizacja Zdrowia, Światowa Organizacja Zdrowia i Komisja Europejska. Są posiedzenia Komitetu Stałego, które gromadzą przedstawicieli tych grup, na których rozmawia się o tym problemie. Ostatnio pojawił się problem kompetencji zdrowotnych personelu medycznego. I pojawiła się pierwsza praca, w której, która jest wynikiem trzech rund Delphi Study, takiego badania ekspertów, ich poglądów. I tam starano się wyodrębnić elementy, kompetencje, umiejętności lekarzy, które są niezbędne do tego, żeby właściwie przebiegała komunikacja między lekarzem a pacjentem. Jesteśmy na początku drogi, ale mam wrażenie, że nurt badań będzie chyżo płynął już niebawem, ze względu na to, że bez wątpienia to, że to się w dobrym czasopiśmie zresztą ukazało, będzie stanowiło inspirację dla wielu badaczy. I jeszcze chciałam jedną rzecz bardzo podkreślić, że pojawienie się pojęcia kompetencji zdrowotnej może doprowadzić do uszlachetnienia i modyfikacji edukacji. Oczywiście ja, będąc socjologiem, zazwyczaj mówię na temat systemów, społeczeństwa, rangi, czynników, o których mówili przedmówcy moi. Bardzo zresztą dziękuję, bo wszystkie były bardzo ciekawe dla mnie te wystąpienia. I tutaj pojawia się taki moment, że jeżeli poważnie zostanie potraktowany to zagadnienie kompetencji zdrowotnych w skali międzynarodowej, ale nie mówię o środowiskach naukowych, tylko o społeczeństwach, to mamy szansę doprowadzić do tego, żeby edukacja zdrowotna była skuteczna. Bo to, co się identyfikuje w przypadku rozwoju kompetencji zdrowotnych, to jest identyfikacja niezbędnych kompetencji. I możemy sobie wydzielać konkretne grupy, co do których będziemy, jakby przygotujemy taką listę kompetencji, które muszą być. I do nauczania tych kompetencji powinna rozwijać, znaczy mając na celu tą realizację tego celu, edukacja powinna się rozwijać. Nie bazując na ogólnikach i truizmach, tylko dotykać bezpośrednio istoty rzeczy. I tu jest ta szansa. Tu jest ta szansa ogromna. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję pani doktor. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Doktor Pucharski, proszę.
Myślę, że jako socjologowie powinniśmy jednak zwrócić uwagę na to, że kompetencje są bardzo ważne, ale do zachowań prozdrowotnych, już nie mówię do zdrowego stylu życia, ale do poszczególnych zachowań prozdrowotnych w różnych obszarach, nie wystarczą same kompetencje. Tak? My możemy mieć świetne kompetencje, a z drugiej strony możemy mieć cały szereg przeszkód w ich urzeczywistnieniu, tak? W wykorzystaniu tych kompetencji. I to przeszkód zarówno natury mentalnej, psychicznej, tak? Czy też przeszkód o charakterze społecznym. I tutaj bardzo ważną sprawą jest przede wszystkim tworzenie warunków społecznych, tworzenie, próba budowania takich stylów myślenia w społeczeństwie, które będą sprzyjały korzystaniu z tych kompetencji zdrowotnych. Tak? Bardzo często my nie, jako obywatele, zwykli ludzie, my nie chcemy nabywać tych kompetencji z bardzo różnych powodów. Tak? I to z tych powodów, że może zdrowie niekoniecznie jest w danym momencie dla nas szczególnie istotne, bo świat jest piękny, stoi przed nami otworem, tak? Albo jesteśmy tak przytłoczeni życiem, że to zdrowie musimy zepchnąć na jakiś dalszy margines, albo też stajemy w jakiejś opozycji do osób, instytucji, które próbują pomagać nam w kształtowaniu tych naszych kompetencji. I tutaj warto zwrócić uwagę, że powinniśmy akcentować to, że ewentualna wina, jeżeli tu można w ogóle mówić o jakiejś winie, tak, że wina leży po stronie silniejszego. Czyli nie tego obywatela, tego zwykłego człowieka, który czegoś nie wie, nie umie, nie zachowuje się tak, jak powinien, tylko po stronie tych instytucji, które dysponują wiedzą, dysponują możliwościami oddziaływania i tak dalej. A bardzo często te instytucje czy te osoby, które próbują wpływać na nasze kompetencje, budują barierę między sobą a tym zwykłym obywatelem, tym zwykłym człowiekiem poprzez ignorowanie jego odmienności, jego laickości, poprzez nietraktowanie go po partnersku, a jako podmiotu, który ma chłonąć tą światłą wiedzę nauki. Tak? I tutaj bardzo często właśnie powstaje taki wyraźny mur, że te instytucje, które de facto są odpowiedzialne za kształtowanie naszych stylów myślenia i naszych zachowań, budują między sobą a obywatelami, na których oddziałują, budują taką barierę z tej racji, że powiem wprost, nie umieją oddziaływać na zwykłego człowieka, nie umieją rozmawiać ze zwykłym człowiekiem, komunikować się ze zwykłym człowiekiem. Ale tego można się uczyć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie doktorze. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Czas już nam się skurczył, zatem jeszcze raz dziękuję za te wystąpienia. Zachęcam do współpracy z socjologami, jesteśmy na tą współpracę otwarci. Prowadzimy szereg badań na temat zdrowia, na temat zdrowotnych, na temat różnych uwarunkowań społeczno-kulturowych, uwarunkowań zdrowia i zdrowego stylu życia. Warto z tych badań skorzystać, a ja korzystając z okazji chciałbym również bardzo serdecznie podziękować organizatorom za zaproszenie nas na ten ważny kongres. Dziękujemy bardzo.
To był odcinek podcastu Nauka dla Społeczeństwa. Zapraszamy do kontaktu poprzez e-maila mampytanie@ifps.org.pl. Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i lub procedur terapeutycznych, decyduje lekarz indywidualnie zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.